Wieczorne spotkania, przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa, Michał Słobodzian. Dziś w naszej audycji mówić będziemy o pasji dokumentowania przeszłości. Odwiedzimy nietypowe muzeum działające w Toruniu, nietypowe, bo ulokowane w szkole, ale mające eksponaty, których mogą pozazdrościć instytucjonalne muzea. Opowiemy także o kibicach bydgoskiego Zawisze, którzy opiekują się grobami żołnierzy wyklętych. Zostańcie Państwo z nami.
Dancing to the light.
To Muzeum, ale także miejsce spotkań młodzieży, miejsce, gdzie w wyjątkowy sposób można uczyć się historii. Zapraszam Państwa do Muzeum Historyczno-Wojskowego, które działa przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Toruniu.
Próbuję namalować oczy manekinowi, staram się trochę wycieniować mu powieki, żeby było widać, że jest zmęczony, ma sińce pod oczami. Przypadkowy człowiek na wojnie. Ciemny brąz, jakieś szarości, można dodać trochę zieleni, ponieważ skóra wtedy przybiera niezdrowego koloru.
Część z dziewczyn to są nasze wolontariuszki, a pozostałe to są dziewczyny z klasy artystycznej, które zgłosiły się z własnej inicjatywy, żeby pomalować, zrobić twarze manekinom, żeby manekiny ożyły.
No mam nadzieję, że uda nam się uzyskać, żeby wyglądały żywo właśnie te twarze, że nie są z plastiku zrobione.
No próbuję zrobić tak dosyć realistycznie tańczówkę, bo tak się mówi, że właśnie się człowieka po oczach poznaje, to myślałam, że nawet sobie światło jakieś namaluję. Tak jakby rzeczywiście były prawdziwe te oczy.
Piotr Olecki, prezes Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe. Znajdujemy się w podziemiach pierwszego liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mieści się tutaj nasze Muzeum Historyczno-Wojskowe.
Ile to już lat?
2003 pierwsza wystawa skromna w klasie, a 2010 jako fundacja. Garnizon Toruń, historia od roku 20 po 39, martyrologia narodu polskiego, dzieje żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej i obóz jeńców wojennych w Stalach 20 a 20C. Historię każdego pułku toruńskiego w okresie międzywojennym ze zdjęciami, oryginalne zdjęcia, wspomnienia ludzi. Ludzie po tylu latach pracy zaczęli reagować na naszą inicjatywę i przychodzą do nas ze swoimi historiami, pamiątkami, i staramy się właśnie to eksponować, zapraszać ich. Organizujemy różne eventy, spotkania, rocznice, Monte Cassino teraz przygotowujemy, Powstanie Warszawskie, Marsze Partyzanckie. Dużo, dużo inicjatyw takich ruchowych. Muzeum, zbiory to jest tło tylko. I ta sala jest poświęcona historii obozowi jeńców wojennych. Przyznam, że jako młody człowiek nie wiedziałem, że Toruń był świadkiem też tylu cierpień. Właściwie drugą część mieszkańców miasta stanowili jeńcy wojenni w sprawie całego świata. I staramy się właśnie to odkrywać. Począwszy od guzików, po pojemniki na żywność, po paczki Czerwonego Krzyża, po elementy umundurowania. I wspomnienia, tak? Wspomnienia, które pozostawiają nam odwiedzający nas mieszkańcy właśnie Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, czyli wszystkich państw, które tutaj były reprezentowane jak w obozie jeńców wojennych.
Dokumentujecie to życie z różnych aspektów, na przykład ustnik od trąbki.
Tak? Tak, z ustnikiem jest bardzo ciekawa historia. Wykopany na terenie obozu jeńców wojennych ma taki napis Nat Gonella. Pierwotnie myślałem, że to jest nazwa producenta, jednak w internecie znalazłem, że Nat Gonella to był jazzman pokroju Louis Armstrong, ale w Wielkiej Brytanii. Pierwsza myśl, czyżby u nas był w Toruniu Nat Gonella, który był sławą. Okazało się, że rzeczywiście grał dla wojska, ale do Torunia nie trafił. Skąd ustnik? Być może ktoś z jego orkiestry tutaj przybył lub trąbka trafiła w ramach paczek Czerwonego Krzyża. Najciekawszym jest to, że artykuł był napisany na naszej stronie 3 lata temu, a rok temu napisał do nas maila człowiek, który napisał, zaczął hello, I am Charlie Gonella, Nat Gonella i jest bratem mojego ojca. Jak przeczytałem ten artykuł, to nie mogę zasnąć i czy byłoby możliwe, żebym przyjechał do Torunia do was i na tym ustniku zagrał na terenie byłego obozu Georgia in my mind, który był ulubionym utworem mojego wujka. Czekamy na niego.
Akordeon, piękny.
Akordeon włoski, tak, ręcznie robiony. Pozostałości po włoskich jeńcach wojennych. Również podążamy tym śladem. Przyjeżdżają do nas Włosi, którzy chcą tworzyć nawet przyjazdy pamięci młodzieży włoskiej właśnie do nas, do muzeum i na teren byłego obozu.
A tutaj takie bardzo jakieś nietypowe buty.
Tak, takie buty wyglądają jak słoniowe buty i tak też były nazywane. Są to buty wartowników niemieckich na okres zimy, którzy pilnowali jeńców. Są też buty, tu obok stoją takie ze słomy plecione i były te buty wyplatali Żydzi w gettach, między innymi w Łodzi. I one były właśnie wysyłane do jednostek wojskowych, do służb wartowniczych.
To wygląda tak, że jest skórzany but wokół...
But chodziło o to, żeby izolować się od zimna. Mundury australijskie, Australia, ktoś powie, co robiła tu Australia. Bardzo duża grupa Australijczyków w Toruniu przyjeżdżają do nas, ostatni żyjący żołnierze. Ciekawostką jest to, że była w Toruniu w jednym z forcie 15, konkretnie olimpiada państw, które były reprezentowane wśród jeńców wojennych. Mamy zdjęcia z tej olimpiady. Tu widzimy między innymi maszerującą drużynę Australii, która uszyła sobie własnoręcznie sztandar. Sztandar oryginalny zawieźli jeńcy po zakończeniu wojny do swojego kraju, a nam delegacja ich przywiozła wierną kopię.
Bartosz Świchowicz, uczeń pierwszej klasy.
Widzę, że jest pan tutaj w stroju bojowym. Spodnie moro, jakieś takie militarne zainteresowania ma pan?
No chyba one były już tam od dziecka, powiedzmy, zawsze z kolegami to się bawiłem w żołnierze na podwórku, później byłem harcerzem, no i teraz tutaj trafiłem do pana.
Zdziwiło pana to, że w szkole jest takie muzeum, które ma taką ekspozycję?
Ja akurat je widziałem trochę wcześniej, ale wiem, jak reagują ludzie, którzy tutaj nigdy nie byli i są naprawdę zdziwieni, że coś takiego może powstać w ogóle w szkole, w piwnicy, o takich rozmiarach jakby. Też widziałem reakcję moich kolegów, jak tu zeszliśmy. No to byli naprawdę pod wrażeniem tego. Gdzieś tam powinniśmy, moim zdaniem, wszyscy pamiętać o naszej przeszłości, dbać o nią, ją kultywować. To stanowi fundament dla naszego obecnego życia.
Co w tej gablocie?
Przedmioty znalezione w piwnicach, strychach Torunia, dotyczące września 1939 roku.
Jest mydło na przykład.
Tak, mydło oryginalne, jeszcze szare mydło, takie, które było cięte. Pieni się jak wtedy, nie straciło swoich możliwości, opatrunki osobiste, kremy Nivea nawet, niektóre jeszcze kompletne, no i ekwipunek żołnierza. Począwszy od menażek, kubki, maski przeciwgazowe. Niektóre rzeczy troszkę mają historię taką nieciekawą przez historię, jaka nastąpiła. Dobrze. Na przykład mamy eksponaty pozyskane z tak zwanych dołów katyńskich z Charkowa, gdzie nasi studenci prowadzili ekshumację i niektóre rzeczy zostały nam udostępnione.
Podręczna strzykawka, co to jest?
Tak, to jest zestaw zastrzyków, strzykawek Armii Wrześniowej. Przekazała to kobieta, która mieszkała w 1939 roku w miejscu, gdzie była wielka bitwa nad Bzurą. I zajechali ułani i zostawili to.
Kornel Pałaszewski, jestem tutaj akurat dzisiaj absolwentem już tej szkoły i uczęszczam także do Muzeum Historyczno-Wojskowego.
I to było tak, że od początku, jak się pan pojawił w szkole, to szukał pan takiego miejsca?
Tutaj akurat doszło do przypadku. Tutaj pan profesor został moim wychowawcą w trzeciej klasie i tak zaraził mnie miłością tutaj do muzeum, a także do tej historii.
Historią wcześniej pan się interesował?
Tak, tak, też się interesowałem wcześniej. Mamy tutaj co piątek nasze zajęcia, gdzie czas poświęcamy na nauki historii, czy także tutaj sprzętu wojskowego. Mamy także liczne wyjazdy, czy wyjścia jako grupa rekonstrukcyjna. Uczestniczymy w każdych świętach związanych z naszym narodem.
Kończy pan szkołę, jakoś kontakt z historią będzie pan kontynuował? Gdzie się pan wybiera?
Tak, mam zamiar zostać marynarzem. Wybieram się do Akademii Marynarki Wojennej, także ta pasja historyczno-wojskowa ciągle pozostaje u mnie i mam nadzieję, że będzie przez wiele lat.
Ta gablota jest poświęcona 63. Pułkowi Piechoty, zwanymi również Dziećmi Torunia. Szczególnie bliska jest tam ta jednostka, wielu Toruniaków służyło w niej, a także mieszkańców regionu. Pozyskaliśmy od mieszkańców województwa bardzo ciekawe eksponaty, między innymi oryginalny krzyż Virtuti Militari, epolety, książeczki wojskowe, wspomnienia. Jest to chyba jedna z większych ekspozycji na temat właśnie tego pułku. Szabla wykopana podczas prac ziemnych i robotnicy przekazali nam to, wiedząc o naszym muzeum, o działaniach, z radością, że będzie to właśnie służyło kolejnym pokoleniom. Tutaj mamy napis Jeden jest w Oświęcimiu, u nas jest Arbeit macht frei, napis więzienny nad bramą. Wykonali to więźniowie zakładu karnego. Wspólnie wykonaliśmy piękną wystawę interaktywną, światło, dźwięk, coś pięknego na terenie zakładu karnego. Można było to również zwiedzać dla grup zewnętrznych i te wszystkie eksponaty trafiły do nas z powrotem do muzeum. Ciekawostką jest to, że od 2 lat współpracujemy z zakładem karnym we Włocławku i żeśmy stworzyli nowatorski program pilotażowy pracy z historią Polski, z patriotyzmem. Jest to proces resocjalizacji więźniów. My jeździmy tam z wykładami, odczyty, wystawy, a oni wykonują dla nas w ramach podziękowania za te chwile oderwania od rzeczywistości więziennej różne eksponaty, między innymi właśnie tutaj, gdzie pan Ryszard stoi przed wielką tablicą obrazującą pułki Torunia, wykonane na rzeczach, które więźniowie znajdują przypadkowo, bo nie mają oni za bardzo środków finansowych, żeby kupić. To jest na tektorach zrobionych z pudełek od butów.
I to zrobili więźniowie?
To więźniowie zrobili. Barwy to wszystko. Więźniowie wykonali na przykład obrazy, malują generała Hallera, bohaterów polskich, żołnierzy wyklętych. Całą gamę mamy w tej chwili pięknych dzieł artystycznych wykonanych właśnie przez więźniów.
I jak tam jeździcie, to oni czekają na was? Są tak. Bardzo chłonni, ciekawi?
Tak, czekają z niecierpliwością. W tej chwili już nadjeżdżą inni wolontariusze, wolontariusze samodzielnie. Są to bardzo ciekawe rozmowy. A również przyjeżdżają też wychowawcy z zakładu do Torunia, do nas, do muzeum, na takie pogadanki, nieraz nawet z osadzonymi, żeby też właśnie to mogli przekazać. Również takie inne treści, nie tylko historyczne. Promieniuje takie na różnych poziomach. Z zakładem karnym w tej chwili to jest taka piąta duża wystawa, między innymi wystawa w Sejmie będzie tych naszych dzieł, wystawa w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezydenta RP. Także te nasze wystawy daleko wędrują. Zrobili nam całą oprawę rok temu barykad na Powstanie Warszawskie. 18 obrazów wielkoformatowych, przedstawiających wizje osadzonych na temat powstania. Również Holokaustu, obozów koncentracyjnych. Piękne rzeczy. Fort VII w Toruniu. Niemcy więzili tam patriotów, mieszkańców Pomorza. No i mordowali ich. Udało nam się pozyskać oryginalne listy, korespondencje, rzeczy z tego fortu. Na przykład laskę, którą bity był dziedzic Donimirski, wręcz do utraty przytomności, która została na nim połamana, a zabrana została panu Kochanowskiemu, którego wnuk przekazał nam tę laskę. Również od niego otrzymaliśmy komplet korespondencji z Fortu VII. Uważam, że to jest chyba jedyne, nie istnieje to taki tak duży zbiór listów pisanych właśnie w obliczu śmierci.
Tutaj przejmująca gablota, świadectwa kaźni.
Tak, obozy koncentracyjne. Pokazujemy od Oświęcimia po Ravensbrück, po Buchenwald, rzeczy również należące do Toruniaków i mieszkańców naszego województwa, którzy przeżyli obozy. Są tutaj pałki niemieckie, którymi bici byli więźniowie, kastet, numery obozowe, które były na pasiakach więźniów politycznych. Te pudełka to jest tak zwane, jak było w Zofii Naukowskiej, medaliony, tak zwane mydło z Żydów. Oczywiście badania powojenne zaprzeczyły, że było to mydło wykonywane z części ludzkich, ale taką sławę uzyskało i do dzisiaj uczniowie się uczą o tym. Oczywiście to mydło służyło do celów dezynfekcyjnych, gdyż znalezione były w prosektorium w Instytucie Medycyny w Gdańsku, o czym myśmy dowiedzieli się później, a również z lektury w internecie.
Ryszard Wandzel, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu.
Niebywałe, że macie w szkole tak bogate zbiory. To jest chyba ewenement, jak jeździcie po Polsce, czy macie kontakty z innymi szkołami, to chyba nieczęsto się zdarza.
No mamy kontakty rzeczywiście nieczęsto. To nawet ostatni był zjazd dyrektorów najstarszych szkół w Polsce. No i można powiedzieć, że dyrektorzy byli troszkę zaskoczeni tam naszą ekspozycją i nie wierzyli, że to jest możliwe siłami takimi społecznymi, bez jakichś dużych pieniędzy można coś takiego zrobić. Tak.
Wciąganie dzieciaków w taką formę edukacji. Widzi pan, że to daje jakieś lepsze efekty? Ta pasja się rozwija w nich bardziej?
Myślę, że tak. Oczywiście wiadomo jest tak, że nie cała młodzież będzie się angażować, ale zawsze się z klas wyłowi jakąś grupę takiej młodzieży, która się zaangażuje. Jak się już zaangażuje, no to tak na całe się angażuje. Bywają nawet sytuacje, że trzeba ich trochę hamować, bo najpierw nauka, ale to oczywiście daje potem jakieś efekty na później i mamy doświadczenia, że już absolwenci, którzy już studia pokończyli w zasadzie, odwiedzają nas i wspominają. I niektórzy też się angażują.
Co jest kluczem do sukcesu? To właśnie, że trochę inaczej uczycie historii poprzez rekonstrukcję, jak słyszałem, teledysk, nowoczesne formy.
Tak? Myślę, że tak. To jest podstawa. Prowadzimy taką żywą historię. Chodzimy często w teren, chodzimy na różnego rodzaju imprezy terenowe, szkole. Bo my, oprócz tego, żeby prowadzimy działalność historyczną, to my taką prowadzimy też działalność szkoleniową w zakresie obronnym, powiedzmy bytowanie, terenoznawstwo i różnego tego typu historie, czy takie kwestie nawet bardziej militarne. To rzeczywiście jakby angażuje tą młodzież, wciągają i ona potem... Często mamy też takich, którzy potem idą. Właśnie tu kolega, który przed chwilą mówił, że idzie do Marynarki Wojennej, do szkoły oficerskiej, do szkół tych wszystkich mundurowych, do służb mundurowych. To jakby zaczyna się tutaj.
Kiełkuje, szczególnie, co mnie bardzo cieszy, kreatywność ich. Cieszy mnie, jeżeli mam jakieś przedsięwzięcie, że to oni są teraz tym motorem, że udało nam się, że to zeszło na młodych ludzi, że to nie tylko my, tak zwana starszyzna, to prowadzi tylko właśnie młodzi ludzi. Ludzie wymyślają rzeczy, które właśnie będą podobały się ich rówieśnikom i będą do nich przemawiały.
Widzicie, że też ci młodzi ludzie pod wpływem i tej historii, ale też tych przygód zmieniają się, jakoś dorośleją?
No myślę, że tak, bo oni tutaj dostają zadania do wykonania. Oni tu muszą w pewnych momentach obejmować nawet dowodzenie jakimiś grupami, zarządzać. No to też jest kwestia, która im się nawet w normalnym życiu potem zawodowym może przydać. Nauczą się kierować zespołami ludzkimi, podejmować decyzje samodzielnie, odpowiadać za te decyzje, no to są, jak myślę, same plusy.
Młodzi ludzie interesują się historią, czy jednak ciągnie ich bardziej komputery, technika?
No ja myślę, że to nie wyklucza, bo można się interesować historią i zajmować się komputerami, techniką. My mamy tutaj w szkole różne klasy, 7 profili. I praktycznie rzecz biorąc, z każdego profilu, czy to z matfizu, czy to z jakiegoś humanistycznego, czy to artystycznego profilu, tu młodzież w naszym muzeum działa. Także to jakby nie wyklucza to, że ktoś jest humanistą, to już nie, albo ktoś jest ścisły umysł, to już też nie będzie zajmował historią.
Z jednej strony pasja, edukacja, ale dla nauczyciela to też jest taka forma, no żeby się nie wypalić, no bo ile można uczyć tego samego?
Dokładnie, to jest właśnie to. Się uzupełnia człowiek i rzeczywiście jakby tak nie wypala się, bo zawsze coś nowego, zawsze jakaś inna sytuacja, coś trzeba z innego wymyślać, coś trzeba robić. To jest obustronna korzyść, że tak powiem. Ludzie bez pasji niczego nie stworzą.
Jesteśmy w sali poświęconej losom żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej. Pokazane są mundury, sprzęt żołnierzy walczących we Francji pod Narwikiem, więźniów gułagów, pilotów RAF-u, marynarzy Royal Navy, żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, 1. Brygady Spadochronowej generała Sabowskiego, partyzantów, powstańców warszawskich, a także żołnierzy armii Berlinga. Są też mundury amerykańskie, które przekazały nam prawdziwe rodziny czysto amerykańskie, słysząc o naszej działalności, przesyłając nam z życiorysami osób, do których one należały.
Ale te osoby tu się pojawiały, czy po prostu gdzieś usłyszały?
Usłyszały i przesłały, były narady rodzinne w Stanach Zjednoczonych i trafiało to do nas tutaj. Również mamy takie dary z Wielkiej Brytanii.
To jak informacje o was rozprzestrzeniają się po świecie?
Siła internetu, strona internetowa, która ulega ostatnio atakom hakerskim, już po raz 6. No, sami się zastanawiamy, atakowane są artykuły na temat jeńców wojennych, sowieckich jeńców wojennych, ataki, jak młodzi nasi wolontariusze stwierdzają, pochodzą z Sewastopola. Piszemy obiektywnie o wojnie i sami nie wiemy, dlaczego te ataki następują. Robimy kolejną próbę, 7. próbę podniesienia strony. Do tego czasu pracujemy na fanpage'u na Facebooku. Jest to takie nasze awaryjne wyjście. Wytrzymałość młodych ludzi jest, no już tak powiem, sięga zenitu, bo po raz kolejny odtwarzać stronę to jest uciążliwa sprawa. A ciekawostką jest to, że nasze artykuły, któreśmy pisali w roku 2010, są cały czas czytane. One jeszcze funkcjonują w internecie, na stronie między innymi pierwszego liceum i cały czas się odzywają ludzie ze świata w nawiązaniu do tamtych losów. Ludzie się od czasu wojny cały czas szukają jeszcze. Opisujemy ciężki los jeńców sowieckich w odróżnieniu od losu jeńców brytyjskich, francuskich czy włoskich. Mieli oni najgorsze warunki bytowe. Było ich bardzo dużo na terenie naszego województwa. Przyjeżdżają do nas również Rosjanie. W poniedziałek przyjedzie po raz trzeci Rosjanin, któremu się nigdy nie udało do naszego muzeum dostać, a cały czas chciałby nasze zbiory zobaczyć, a także pomodlić się na grobie swojego ojca, co chcemy mu umożliwić.
Jesteście placówką działającą na terenie szkoły. Jakby ktoś z miasta chciał was odwiedzić, to jest możliwe?
Oczywiście mamy na Facebooku, póki co wcześniej oczywiście na stronie internetowej, telefon kontaktowy i stronę internetową i w ten sposób ludzie się z nami kontaktują i jesteśmy zawsze otwarci. W ramach pracy oczywiście szkoły, to nas ogranicza w jakiś sposób, no ale cieszymy się, że mamy te pomieszczenie. Historia to my. Nie można żyć przyszłością, nie myśląc o tym, co było. Nawet jeżeli są to nieciekawe wspomnienia, tragiczne. Należy być przygotowanym, szkolić się, uczyć poprzez służbę wojskową, poprzez różne szkolenia, również fizyczne, ale wojna prowadzi tylko do strat ludzkich, do cierpienia i do łez.
Mówił Piotr Olecki, twórca Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu. Po krótkiej przerwie spotkamy się z ludźmi, których łączy miłość do futbolu, ale i historii.
Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make this one. Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch?
Przypomnę teraz Państwu reportaż, jaki zrealizowałem kilka lat temu pod tytułem Pamięć w klubowych barwach. To opowieść o kibicach bydgoskiego Zawiszy, którzy opiekują się grobami żołnierzy wyklętych.
Tutaj to miejsce jest, to jest po prostu nasze miejsce. Tego nam nikt nie zabierze, nie powie, że to ktoś, nie, to tutaj kibice, prawda, i to my.
Taki pan z wózkiem jest, on jest gospodarzem tego terenu, on będzie wiedział wszystko.
Ja tutaj nie za długo pracuję, tu jest ten grób też pamiątkowy, nie?
No tu spoczywają żołnierze wyklęci, już po wojnie walczyli o wolną Polskę, nie złożyli broni, przeciwstawiali się sowietyzacji naszego kraju.
taki los wyznaczył nam Bóg, że nieznany jest nasz grób. Symboliczna mogiła żołnierza Armii Krajowej.
No właśnie są ci wypisani, ale tutaj to nie wiadomo gdzie. Tu nie jedni leżą właśnie, tam Łoziński, Jerzy i ten Mild Witold, to mają nagrobki tam, nie?
Ale to jest tylko 10 nazwisk.
No tu jest więcej nazwisk, to co nie ma w ogóle tutaj tych grobów, nie wiadomo gdzie. Bo tutaj leżą nawet na tych mogiłach tu, bo to są wojenne mogiły i ten, no to tutaj właśnie na tych mogiłach też leżą, ale tutaj nazwisk nie ma.
Miejscem ich kaźni bywały jagiellońskie więzienie UB. Wyglądało to w ten sposób, że ich ciała zostały w nocy wyrzucone poza mury więzienia i tam na mrozie leżały. Następnie zostały zabrane i przewiezione. Wtedy jeszcze nie wiadomo w jakim kierunku. No dzisiaj już wiemy, że spoczywają tutaj w tym miejscu. W nocy UB przywoziło ciała i w świeże groby po prostu w czyjś świeży grób zakopywało ciała zamordowanych.
I tak jest to mówione, że chodzimy może tutaj po ludziach, którzy dla Polski oddali swoje życia. Właśnie najgorsze z tym wszystkim, że to ich zabili Polacy, tak?
Pomysł mieliśmy, można powiedzieć, że mieliśmy już dużo szybciej. Patriotyzm był u nas zawsze ważną sprawą. Ale to, że zajęliśmy się tym w takiej skali jak teraz, czyli w takiej, że możemy coś tutaj wyremontować, coś pomóc, bo to są groby zapomniane, zrodził się z momentem założenia przez nas stowarzyszenie, bo stowarzyszenia kiedyś nie mieliśmy, można powiedzieć, na to środków, teraz jakieś te środki mamy, bo jest nas, jesteśmy zorganizowani, płacimy jakieś składki, z tego możemy coś zrobić, mamy pieniądze. No i dlatego się za to zabraliśmy, bo twierdzimy, że państwo polskie zaniedbuje swoich bohaterów, a nie my to wymyśliliśmy, to zdanie, ale naród, który nie szanuje swojej tradycji, jest narodem słabym.
Tu przedstawiam zdjęcia na przykład właśnie z uroczystości, które miały miejsce 27 września. To jest Dzień Polskiego Państwa Niepodległego. Nawet był taki kibicowski jakby akcent, były odpalone race, prawda, zabronione zresztą na stadionach, ale to jest, to nam zawsze towarzyszy. Ten znaczek Zawiszy na tym zniczu co roku w tym miejscu był i żeby ktoś, kto spojrzy, żeby wiedział, że tutaj my się tym grobem czy tym miejscem pamięci opiekujemy.
U nas patriotyzm był zakorzeniony na stadionach, zresztą wszędzie jest zakorzeniony patriotyzm. Twierdzę, że najlepiej w naszym narodzie. Tylko tam, chociaż inni mówią, że może my to na pokaz robimy, ale jak się pan dobrze temu przyjrzał, to my nie chcemy rozgłosu z tego. Nie robimy, my do nikogo nie idziemy z tym, że tutaj coś robimy. Robimy to dla siebie, bo czujemy, że tak trzeba. Dla mnie zaszczytem było to, że zostaliśmy z kolegami zaproszeni na Wigilię Światowego Związku Armii Krajowej, oddział w Bydgoszczy. Poszliśmy, porozmawialiśmy sobie, spędziliśmy fajne 2 godziny. Poopowiadali nam rzeczy, których w książkach się tego nikt nie dowie. I to jest super. I przywitali nas tam normalnie, nie jak jakichś, nie wiadomo, intruzów, tylko z takiego serca, powiem nawet tak matczynego, bo kobiety, które tam mają po 80 lat lub więcej, odzywały się do nas jak do swoich dzieci. I to jest fajne takie. To nam się podoba właśnie. My nie potrzebujemy nic więcej, to nam starczy. Jest to nas zaszczytem, że możemy podać rękę ludziom, którzy coś dla Polski zrobili, a przez ojczyznę są zapomnieni, tak można powiedzieć.
To jest właśnie mój brat Marian, mojej śliczności to jest. On był taki kochany chłopak. On na mnie zawsze mówił, Ponczuś. No bo ja byłam taka okrąglutka, pyzata.
Marian Olejniczak, tak, 1949.
To malował właśnie brat tej narzeczonej jego. I to wisiało u niej cały czas, jak ona jeszcze żyła. A potem jak już zmarła, no to mówi, słuchaj, nie chcesz czy zabrać Marysia ze sobą do domu? Ja mówię, no pewno, że chcę, jak mi tylko go dasz, to chętnie. No i mi dała go i ja go przyniosłam i powiesiliśmy w pokoju go i wisi. Na jednej stronie ja wiszę, na drugiej stronie on wisi. Teraz to się śmieje, ale wtedy to płakałam, kurczę. W czasie wojny to był, pracował u Berenta. To niemiecki był zakład, a po wojnie, ja nie wiem, czy on tego Kamińskiego już poznał w czasie okupacji, czy po. Kamiński to był jego właściwie taki przewodnik, można powiedzieć, po tej całej imprezie. On go wciągnął do swojej grupy, dostał od Kamińskiego broń. Ta broń była u nas tu w drugim pokoju, w piecu schowana. Ja nigdy tam ręki nie wkładałam, bo się bałam, że mi coś ugryzie albo coś. Gdzieś jechali na jakieś, nie wiem, obławy to nazwać, czy na akcję, no to zabierał tą broń ze sobą. Mało z niej strzelał, bo mówi, że w ogóle nie strzelał z tej broni. Nigdy nie mówił, dokąd jadą i kiedy przyjadą. Nic nie mówił.
Tyle, co wiemy od olejniczaka Jana, czyli ojca Mariana, to ja wiem z opowieści jako zięć, napadali na sklepy spożywcze, zabierali żywność, dawali takim biednym, albo dawali tą żywność tym, którzy byli już, ich członkowie rodzin byli aresztowani, żeby wspomagać. Ta grupa między innymi takie miała zadanie. Tu w tym mieszkaniu został aresztowany między innymi pan Bolesław Lipski, delegat rządu londyńskiego na Pomorze. I wtedy właśnie między innymi ojca nie było, Jana Olejniczaka, w domu. Jako zakładnika zabrali właśnie Mariana, bo zrobili tutaj właśnie obławę.
Wzięli go jako, mówią, że niech się pani nie martwi, do mojej mamy. Moja mama już świętej pamięci nie żyje. Brat wróci jeszcze na noc, wróci do domu. Niech się pani nie martwi, niech się pani nie przejmuje tym, bo my go wypuścimy, jak dostaniemy Jana. I nie puścili go już. Proces był nawet pokazowy. Mama była na tym procesie, ja nie byłam, bo mnie jako świadka nie wzięli. Mama przyszła z siostrą i poznałam potem, że mama była w żałobie i siostra była w żałobie. Ja mówię, co się stało? Ja nie wiedziałam, że już jest, że on już ma wyrok. No mówi, Maryś dostał wyrok kary śmierci.
Żona między innymi za przepisanie na maszynie w gazowni pracowała. Wiersza swego brata pod tytułem Miłość Ojczyzny. Jak tu była rewizja, znaleziono ten list. Oczywiście po czcionkach doszli, gdzie był, na jakiej maszynie był pisany. Została aresztowana również.
Mamę zabrali, mnie zabrali. Tylko siostra została 13-letnia z babcią, taką starszą już panią. Tam już na przesłuchaniu, kto napisał ten list. Ja sobie myślę, taki wiersz, nic nie dający, nic nie mówiący za dużo. To mówię, to ja napisałam. Miłość ojczyzny to jest. Jest noc ciemna i chmurna. Wiatr hula bezkarnie nad Polską i w przestrzeni. A ja siedzę nad książką.
Jednak nic w tym złego, przeciwnie. My młodzi musimy się wznieść w inne, doskonalsze cele i pomoc nieść. Jeśli ktoś powie, ja jestem Polakiem, spytaj go komu i pod jakim znakiem służy. Usłyszysz wykrętną odpowiedź, w ten czas otwarcie komunie powiedz i odstąp od niego unikaj.
No za to dostałam 4 lata więzienia. To nawet o tej sprawie to podobno mówił nawet Wolna Europa, mówi, a ja nie słyszałam tego. Że za przepisanie wiersza, że takie są tu porządki w Polsce, że za przepisanie wiersza dostaje się 4 lata. Rok siedziałam, no bity rok. I to się stale nazywało, że ja siedzę w śledztwie. Co ty tam przynosisz panu?
Co to jest? To są pamiątki z więzienia. To jest misiu zrobiony, jak się czesała, z włosów ukulane. I taki zrobiony jest niedźwiadek. To jest z kolei
cyganka.
Z więźniarki, które siedziały razem w celi, wyciągały nitki ze swoich spódni, ze sweterków, ze wszystkich. Potem to jest właśnie taka kombinacja to zrobiona z kartami z chleba, które dostawały. To są karty cyganki.
W mojej sprawie poszło do sądu, do najwyższego sądu apelacja. I przyszło z powrotem, że wyrok za mało uzasadniony. Po roku wyszłam. Wyszłam zupełnie jak... Jeszcze mam z wyroku zaznaczone, że ani kosztów sądowych nie ponosi.
O, jest. Marian Olejniczak, urodzony 18 kwietnia.
Ofiara stalinizmu. Te groby też. Milt Witold, to tam jest ta pamiątkowa tablica. I to, i tu jest później Władysław.
Subortowicz, oficer AK, Jerzy Łoziński, wszyscy zginęli.
Tego dnia, kiedy został wykonany wyrok, czyli 30 grudnia 1949 roku, tu na tych drzwiach była taka klapka jak na listy, a ta skrzyneczka na listy była z tej strony, od strony przedpokoju. Mama usłyszała, jak ta klapka puknęła, czyli tam ktoś coś rzucił, więc poszła, otworzyła tą skrzyneczkę i była kartka, że wyrok, coś w tym sensie, wyrok na Marianie wykonano 30 grudnia 1949 roku, i mama wtedy otworzyła drzwi, bo chciała z tą osobą się zobaczyć, ale nie wiedziała, czy pobiegł do góry w kierunku strychu, czy na dół. Patrzyła przez okno na podwórze, nikogo nie było, na ulicy nikogo nie było, więc gdzieś się ta, musiała być jakaś zakonspirowana ta osoba. I znajomi, którzy mieszkają przy ulicy Kcyńskiej, mieszkali przy ulicy Kcyńskiej, tam naprzeciwko cmentarza, to widzieli, jak przyjechali o zmierzchu więźniowie razem ze strażnikami, tam kopano dół i pogrzebano kogoś, bez żadnej tabliczki, bez niczego, czyli tak jako NN. Ale do czego doszli, że w tym dniu, czyli 30 grudnia 49, nikogo, tylko ten jeden pogrzeb był. Tak na 99% jest pewno, że to tam jest. No i potem po jakimś czasie postawiliśmy tam pomnik i jest napisana nawet Marian Olejniczak, ofiara stalinizmu. Ja po prostu powiedziałam, żeby tak napisać i tego się nie bać.
Myśmy zaraz kupili kwiaty, posadziłam tam kwiaty na tym grobie, ale pewności nie wiem, a ja zawsze mówię, chociaż nie wiem, czy on tam jest, czy nie ma, ale to w jego intencji jest. Więc jeżeli jego nie ma, a gdzie indziej może ktoś też pilnuje tego grobu, to co się rekompensuje razem, to już, mówię, trudno.
3 lata wstecz, który myśmy odwiedzali przeważnie raz, a nawet i 2 razy w tygodniu, a w tej chwili to ja jestem prawie niewidzący, żona prawie niechodząca, także nam jest trudno, żeby tam pojechać. Ale była wystawa od 1 do 7 marca tego roku na Starym Rynku. Otwarcie publiczne, było dosyć dużo ludzi, rodzin i innych. Byli przedstawiciele IPN-u. Pozwoliłem sobie podziękować publicznie kibicom piłkarskiej drużyny Zawiszy, bo oni przychodzą na Dzień Wszystkich Świętych na cmentarz.
No, nas też to zaszokowało, bo myśmy już widzieli kilka razy, tam były kwiaty i znicze,
szarfy.
I porządek jest, zagrobiony jest i wszystko elegancko. Ja mówię. I potem się dowiaduję, właśnie przy tym pomniku się dowiedziałam, że to oni przychodzą, i mąż im dziękował, że nie tylko mówią o nich, że to są bandyci i w ogóle nie okrzesani, ale oni też swoje robią, patrioci. I oni byli bardzo też szczęśliwi, że mąż im podziękował przy wszystkich.
No były to słowa, które na pewno utkwiły na długo i utkwią na długo w naszej pamięci.
Samo słowo dziękuję, bo dla nas więcej znaczyło niż co innego tam wszystkie.
I to wystarczyło,
no,
tak?
Nam to starczy. No. My nawet jak nam nikt dziękuję nie powie, to my też się nie obrazimy. My robimy to, nas nikt nie zmusił do tego, tak? My czujemy taką potrzebę, a że ktoś to umie docenić, no to jest taka fajna zapłata słowna. Fajna zapłata.
Znaczy, ja chciałbym to powiedzieć jedną rzecz, bo tak naprawdę to wywołano przed Euro właściwie 2 lata temu, taką wojnę przeciwko kibicom. I tak chyba zmanipulowano troszeczkę społeczeństwo, społeczność, nastawiono tak anty na nas. I tak generalnie no, przypisano kibolstwo, kibice, to znaczy, że musi być chuligaństwo, bandytyzm. No tak do końca nie jest. No, my jesteśmy chyba tego żywym przykładem.
Kibice na trybunach byli zawsze wyzwoleni, aniołami nigdy nie byli. My nie będziemy zmieniać całego świata i mówić, że wszystko za chwilę się zrobi jak w bajce i będzie tak, że będzie pięknie. Nie, to nie jest agresja w tym świecie jest wszędzie. Nie tylko, ale o tym się tylko mówi tak, że to robią tylko kibice, a agresja są na dyskotekach, są, biją się na zabawach, biją się na innych rzeczach. My nie powiemy tutaj, że chcemy, żeby tak było, bo stadion jest o coś innego, ale nie będziemy, my nie jesteśmy od zmieniania świata, tak? Nie robi błędów ten, co nic nie robi. Jeżeli robimy nawet jakieś błędy, ale robimy też coś dobrego. Znamy przypadki w tym świecie ludzi rządzących, którzy robią same błędy i mają się dobrze. Powiem panu, że tu takie były przypadki na tym cmentarzu. Dzisiaj to pan ma akurat super szczęście, że nie jest pan w tym momencie obserwowany przez patrole policji, bo często się zdarza, że jak tutaj jesteśmy, to policja naokoło szuka i na przykład i spisuje nas za byle co, bo akurat przyszli, bo za samo to, że jestem kibicem, to jestem gorszym
gorszym, jakbym powiedział panu, odwiedzającym na tym cmentarzu, bo 30 osób przede mną wyjdzie i ich nikt nie zaczepi, a mnie zaczepi, bo jestem kibic. Ale że ja tu przyszłem w dobrym celu, to nie jest zauważalne. Ja już jestem kibic, ja muszę być spisany, bo ja nie wiem, czy może jestem podejrzany, że przyszłem tu płytę ukraśną złamaną na przykład z tego cmentarza. No jest to śmieszne, tak to naprawdę wygląda.
No też nie kłócimy się, ani nie bijemy się z tym, że to tak jest. No po prostu trudno.
Generał dywizji WP, to nie wiem, Aleksander Karnicki. Jego żona Zofia Karnicka. Też jest Jerzy. Cała rodzina prawie. My jesteśmy jako firma ogólnobudowlana, która akurat dostała zlecenie na ten pomnik. Od kibiców. No trochę dziwnie, nie? No ale też zaskakująco w pozytywnym sensie, nie? No, tutaj w ogóle nie było tego murku, nie? To powinno być zadbane i ładnie zrobione, więc tak budujemy dookoła. I za czymś wreszcie to zaczyna wyglądać, nie?
No generał dywizji Wojska Polskiego to nie jest chłopiec szeregowy, to jest raz. Chociaż my nie rozróżniamy, bo tam są ludzie, którymi się opiekujemy, grobami są w mniejszych stopniach, ale to jest jakiś...
Tak to wyglądało,
proszę pana.
Kwatera bohatera przed...
Przepraszam, to jeszcze gorzej wyglądało, bo to już było pomalowane słupki przez nas na początku, a tu było dopiero czyszczone.
Tutaj krzaki sięgały metra dosłownie na tym... No to były pierwsze jakby te prace, które przeprowadziliśmy, żeby oczyścić cały ten teren z chwastów. Wypielić to, odmalować te właśnie elementy architektoniczne, poprawić napisy na tablicach upamiętniających te osoby, które tutaj spoczywają. No chcemy ją doprowadzić do stanu takiego, jak wyglądało przed wojną. Wyglądało to... Tutaj jeszcze zdjęcie z żoną i z generałem Karnickim przy grobie syna, to jest zdjęcie przedwojenne. Widać to śmigło, które jest, zresztą śmigło jest w tej chwili to, które było ułamane, zostało zdjęte. W tej chwili jest praktycznie śmigło gotowe, zrekonstruowane przez osobę, która pracuje w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Także nie ma lipy. Skrzydło będzie z tego samolotu, będzie rekonstrukcją tego śmigła z samolotu, na którym rozbił się Jerzy Karnicki w 1930 roku.
Część pieniążków, które pozyskaliśmy, pochodzi z kwesty, którą tu prowadziliśmy przed Wszystkich Świętych, w Dniu Wszystkich Świętych. Także generalnie ta świadomość tej historii trafiła do 3000 ludzi, bo tyle ulotek rozdaliśmy.
Mając tylko informacje na ulotce, zaufali nam i jeżeli twierdzę, że jeżeli zobaczą, bo od święta zmarłych minęło trochę czasu, mógł już ktoś powiedzieć na przykład, o wzięli pieniądze, nie ma, ale ci ludzie tutaj chodzą, odwiedzają ten cmentarz, na pewno już widzą, że się coś dzieje, bo tu prace są w czasie dnia prowadzone. Myślę, że będzie fajnie i będzie i na drugiej kwestii zbierzemy pieniądze, żeby dokończyć naszą pracę. Nam chodzi, żeby to było skromnie, czysto i żeby to widać ten szacunek. Pomniki w Polsce mają ludzie, którzy mogliby tamtym buty wiązać, a jest o nich pamiętane, o takich ludziach nie jest, pamięć o nich zanika. Czy to dobrze, ocenią inni, tak?
Był to reportaż Pamięć w klubowych barwach. Dziś kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, do usłyszenia. So I can see it. It's just useless to ignore. We're going down, and you don't feel it. Turn it round, you don't mean it. And I can't stand it anymore. When shine, I've
though it refuses to shine. It's the only